Gościem Poranka Wnet profesor Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam, dzień dobry.
W jakiej sytuacji jest scena polityczna? Jak na Nowogrodzkiej opisuje się sytuację w polskiej polityce po wtorkowych głosowaniach?
No, kierownictwo partii umówiło się na początek przyszłego tygodnia. Jesteśmy teraz w różnych rozjazdach, ale nastrój jest dobry. Zwycięstwo wtorkowe, no, odnieśliśmy znaczące. Przyjęliśmy ustawę, która przyniesie ogromne korzyści Polsce i Polakom. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
Zwycięstwo z reguły się odnosi nad kimś.
Nie, odnieśliśmy nad, powiedziałbym, rzeczywistością covidową, bo ten program, który jest przed nami, który oznacza uzyskanie przez Polskę ogromnych funduszy na właśnie rozruch gospodarki pokovidowej, no to jest właśnie sukces i to się udało mimo różnych zgrzytów, wątpliwości, zastrzeżeń, a także dziwnych postaw części polityków polskiej sceny politycznej. Udało się to szczęśliwie przeprowadzić.
Która teraz postawa była najdziwniejsza? Zbigniewa Ziobry czy Borysa Budki?
Nie, no oczywiście Platformy. No Ziobro od początku mówił, że jego niewielkie ugrupowanie będzie się sprzeciwiać.
I to mądra decyzja była?
Próbowaliśmy oczywiście dyskutować i przekonywać. No to jest taka sytuacja, że Solidarna Polska za wszelką cenę chce jakoś zaakcentować swoją odrębność, swoją niezależność. No, dopóki to nie zagraża jedności z koalicji, dopóki nie zagraża całości Zjednoczonej Prawicy, no to można się na to zgadzać, czy można to tolerować. Natomiast oczywiście, gdyby sytuacja była inna i gdybyśmy sami musieli to przyjąć tak, jak to bywało, no to wtedy rozmowa byłaby z pewnością bardziej kategoryczna.
Gdyby ktoś bardzo wnikliwie wszedł w głosowania z wtorkowego wieczoru w Sejmie, to by się okazało, że Solidarna Polska wtedy, kiedy trzeba, to głosowała nad poprawkami opozycji razem z PiS-em, a wtedy, kiedy była pewność, że będzie głos lewicy i innych ugrupowań, wtedy pozwoliła sobie w finalnym głosowaniu. Oznacza? To było ustalone? Jak to wyglądało?
Nie, no to działo się, można powiedzieć, w trakcie tego wieczoru. Rzeczywiście poprawki stworzyły niebezpieczną sytuację, poprawki zgłoszone przez koalicję polską, przez Platformę. Tym bardziej, że właściwie nie powinniśmy na komisji tych poprawek w ogóle przyjąć, ponieważ to jest sytuacja niemożliwa do zaakceptowania, żeby w 27 państwach, prawda, w parlamentach wprowadzać jakieś nawet bardzo drobne czy bardziej znaczące zmiany. No bo tą umowę trzeba by wtedy nieustannie przyjmować i ratyfikować na poziomie wszystkich tych państw. Więc to jest nonsens, prawda, żeby przyjąć jakąś poprawkę. My przyjmiemy jedną, Luksemburg drugą.
I ratyfikacja rusza od początku. O tym mówili legislatorzy na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, chociaż mówili, że nie ma formalnego sprzeciwu, że oczywiście tam można dać właśnie poprawkę, żeby z tych pieniędzy postawić w każdej gminie różowego słonia albo inną abstrakcyjną rzecz i też byłaby równie na miejscu jak inne poprawki Koalicji Obywatelskiej. Chociaż preambuła PSL-u chyba się części z państwa podobała. No dobrze, poprawki poprawkami. Solidarna Polska zdała egzamin we wtorek, jak rozumiem.
No tak, no głosowali z nami nad tymi poprawkami. Tu uzyskaliśmy samodzielnie większość, więc wykazaliśmy też, że koalicja Zjednoczonej Prawicy istnieje nadal i nie jest zagrożona. Natomiast rzeczywiście zaskakujące były. Tu, tu prawdę mówiąc nie, niewiele można powiedzieć ponad to, że, żeby się śmiać. Zaskakujące były decyzje Platformy, która naprzód histerycznie nawoływała do odrzucenia tej ustawy razem z Konfederacją, a potem jakoś się sama zapętliła w swoje argumenty i w swój ten właśnie historyczny trochę krzyk. No i zdecydowała się nie wziąć, znaczy nie stanąć po żadnej stronie sporu i nie mieć zdania w tej sprawie, no co poważną partię, za jaką się uważa Platforma, no kompletnie kompromituje.
Do opozycji jeszcze wrócimy. Teraz jest taka sytuacja, że musimy bardzo mocno wchodzić w jednostkowe głosowania klubu parlamentarnego, któremu pan przewodzi. 233 to jest ta liczba, jaką szabel, jaką pan marszałek zawiaduje jako szef klubu. Solidarna Polska ma odpuszczone, a trójka posłów, którzy nie są w Solidarnej Polsce, a głosowali przeciwko, w tym Sławomir Zawiślak, członek Prawa i Sprawiedliwości, oni też mają odpuszczone.
No zobaczymy. Zobaczymy, jak tu postąpimy. Jak mówiłem, spotkamy się na początku przyszłego tygodnia. Pewnie ta sprawa też będzie przedmiotem narady. No, nie można całkiem zostawić tego bez reakcji oczywiście, bo posłowie, którzy są zdyscyplinowani, mają prawo do tego, żeby tych, którzy się wyłamują, no jakoś od nich odróżnić. Także właśnie stosując jakieś formy dyscyplinowania. Ale,
pani poseł, ale to, Janowska to nie jest członkiem PiS-u, ale jest, startowała z waszych list, jest posłem z waszego klubu. Mówi, że nie da się zaszantażować, że ona głosowała zgodnie z własnym sumieniem. Pan poseł Zawiślak to nawet recydywista, bo złamał dyscyplinę klubową w sprawie piątki dla zwierząt. Tam też miały być kary. Wtedy się rozeszło po kościach.
No tak, no są tacy posłowie. Z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że te obrzeża, można powiedzieć, głównych partii stały się bardzo niestabilne. Mamy do czynienia z przechodzeniem posłów w różne strony i do różnych małych grupek czy do kół. Takie są zapowiedzi, że takie kolejne powstanie. No jednym słowem jesteśmy w trakcie...
Ale znowu kosztem Prawa i Sprawiedliwości, bo dwóch posłów straciliście. Ja myślałem, że trzech, ale pan poseł Maksymowicz z Porozumienia zapowiadał 3 tygodnie temu, że wyjdzie z klubu, ale chyba dalej jest członkiem waszego klubu. Co się dzieje z panem
profesorem? Ja prawdę mówiąc nie wiem, bo złożył rzeczywiście w klubie deklarację, że z klubu występuje u naszych pań, które tam pracują w biurze, ale nie złożył formalnie wystąpienia z klubu no, w Sejmie, czyli u marszałek Sejmu i w związku z tym to jego wystąpienie jest jakby trochę nieformalne. No czekamy.
Bo to jest licznik leci, czy cyka, możemy tak powiedzieć. Jeżeli wyjdzie profesor Maksymowicz, klub będzie liczył 232, większość to 231. Granica jest bardzo blisko, panie marszałku.
Ale jak mówię, następują zmiany w różnych kierunkach, także w naszym. To się będzie działo. Jesteśmy spokojni o większość. Natomiast przed nami...
A na czym ten spokój pan marszałek zasadza?
Przepraszam, bo nie usłyszałem.
Skąd ten spokój pana marszałka płynie, skoro liczby no, są coraz bardziej niepewne?
No, wie pan, z wiary w rozsądek jednak tych, którzy czasem podejmują nerwowe decyzje, ale potem przychodzi opamiętanie, wraca rozsądek i
poseł marnotrawny, pan poseł Kołakowski wróci do klubu?
Tego nie wiem, no, trzeba by jego pytać. On już chyba odwiedził wszystkie kluby w tym sensie, że prowadził rozmowy rozmaite z różnymi klubami No czekamy, co z tego wyniknie. Myślę, że wyniknie pewnie to, że znajdzie się w którymś z tych kół, które teraz są zapowiadane, ale to nie znaczy, że te koła będą na jakoś zdecydowanie przeciwko nam, raczej przeciwne.
Chciałem już wyjść z tego mikrokosmosu, ale pan marszałek Stefaniusz Terlecki mi nie pozwala. Kolejne koło będzie w Sejmie. Mamy już trzy koła.
Nie uprzedzajmy wypadków. Jak się to zważy, to będziemy to komentować. Natomiast, no co ważne, w tej chwili to jest przed nami Senat. I tu Budka, który dramatycznie przegrał tą batalię w Sejmie, zapowiada odwet w Senacie, co jest jeszcze śmieszniejsze, prawda, bo tu w Sejmie się wstrzymali od głosu, a teraz zamierzają zablokować w ogóle tą ustawę.
Pan profesor stara się mnie zaprowadzić do Senatu, ja kurczowo będę się trzymał izby niższej parlamentu. Bardzo nie proszę. Tylko dlatego, że pan marszałek tam zasiada i ma ważną pozycję jako szef klubu. Ostatnie pytanie w tym mikrokosmosie klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jest taka sytuacja możliwa, że sam klub jako taki będzie miał mniejszość, będzie miał przykład 230-229 posłów, a będzie się wspierał na kołach, które powstaną przy okazji?
No na razie nie przewiduję takiej sytuacji. Mówię o pewnych hipotetycznych zdarzeniach, które mogą mieć miejsce. Natomiast my wciąż jesteśmy spokojni o większość w Sejmie i czasem to są trochę nerwowe czy trudne rozmowy z naszymi koalicjantami, z koalicjantami w ramach Zjednoczonej Prawicy, no ale wszystko idzie do przodu. Teraz przed nami oczywiście będą ustawy związane z Polskim Ładem. Będą też ustawy związane z tymi funduszami europejskimi. Będzie kwestia ich podziału, kontroli ich wydawania i tak dalej. To wszystko jeszcze przed nami.
Przy telefonie Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, panie profesorze, pan już zna datę ogłoszenia Nowego Ładu, tą ostateczną, ostatnią, jedyną?
No, pan redaktor dobrze wie, że my to przekładaliśmy już dwukrotnie. Przekładaliśmy z powodu trzeciej fali pandemii. No, chcemy, żeby to ogłoszenie Polskiego Ładu zbiegło się z takim poczuciem ulgi u Polaków. Ulgi po tym, że będziemy rzeczywiście przekonani, że pandemia się cofa, przynajmniej w tej chwili, wiosną i na początku lata. Więc nie podajemy jeszcze wciąż konkretnej daty, no bo już dwa razy to przekładaliśmy. Myślę, że to będzie, znaczy raczej jestem pewny, że to będzie w maju, a nawet wydaje mi się, że bliżej połowy maja.
Ustawy w związku z Nowym Ładem trafią do Sejmu przed wakacyjną przerwą, czy już na jesieni?
Nie, jestem przekonany, że jeszcze przed wakacjami, tym bardziej, że mamy kalendarz Sejmu dość intensywny. Mamy zarówno jeszcze posiedzenia w lipcu, jak i też na początku sierpnia, więc to na pewno będziemy się z tym musieli uporać z częścią przynajmniej tych ustaw jeszcze przed wakacjami.
Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, polityk dość blisko współpracująca z ministrem Dworczykiem chociażby, mówi, że liczy na dalszą współpracę z Lewicą także przy ustawach nad Nowym Ładem, chociażby ustawach podatkowych, żeby zwiększyć progresję podatkową, żeby bogaci płacili trochę więcej, a mniej zamożni mniej podatków. Zdaje się, że Porozumienie ma w tym wypadku jakieś własne koncepcje i nie chce żadnego podnoszenia podatków. Znowu trzeba będzie szukać głosów na lewicy?
No, możliwe, że tak się zdarzy. Tu jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Lewica zachowuje racjonalnie. Doszła do wniosku, że to wieczne awanturnictwo Platformy, do której jakby lewica była przyklejona, nie przynosi żadnych skutków i że trzeba znaleźć własną drogę i wydaje mi się, że takiej drogi szukają. To jest rozsądne. No zobaczymy. No to wszystko. Zobaczymy też, czy Platforma wytrzyma w obecnym jakby składzie jej kierownictwa, no bo ta kompromitacja Budki może go kosztować odwołanie nawet w najbliższym czasie.
To jeszcze do Platformy jeszcze na koniec sobie przejdziemy. Panie Marszałku, Lewica, bo dzisiaj Lewica chyba trochę musi odreagować wtorkowe głosowanie. Przynajmniej tak to rozumiem. Na antenie Radia Wnet pani posłanka Bijac z partii Razem mówiła, że z PiS-em to raczej nigdy, bo PiS dręczy kobiety, bo PiS jest niedemokratyczny i niszczy wymiar sprawiedliwości, a z kolei szef, czy lider Lewicy, Czarzasty, powiedział, że i tak postawi Mateusza Morawieckiego przed Trybunałem Stanu. Takie słowa, które chyba nie wskazywałyby na chęć bliższej współpracy z wami.
No, panie redaktorze, my też mamy swoje zdanie o Lewicy i go oczywiście nie zmienimy, szczególnie o tych różnych pomysłach tej powiedziałbym nowej Lewicy. Więc tu na pewno pola współpracy nie będzie, czy nawet jakiegoś zawieszenia broni. Natomiast w konkretnych kwestiach dotyczących gospodarki, dotyczących rozwoju Polski, racjonalna jest współpraca. Ci, którzy tego nie rozumieją, stracą. Moim zdaniem Platforma niedługo zjedzie poniżej 10%.
Ma się pojawić nowa chadecja, o tym piszą politycy aktywni, też politycy, którzy jakby patrzeć na oś historii polskiej polityki w III RP, to już prehistoria, jak na przykład Hall o tym napisał, że trzeba nowej chadecji, ale potem Kośniak-Kamysz, potem Marszałek Zgorzelski. To jest dla was zagrożenie czy szansa dla przyszłych koalicjantów?
To jest raczej, wie pan, projekt zabawny, jeżeli pan prezydent Komorowski i Aleksander Hall się w to angażują, to wiadomo, że nic poważnego z tego nie będzie. Ludowcy wciąż marzą, że staną się jakąś osią polityki, że wrócą do jakiegoś ważnego rozgrywania decyzji na scenie politycznej. Są na granicy progu i wszyscy, którzy z nimi rozmawiają, progu wyborczego, i wszyscy, którzy rozmawiają z nimi, mają tą świadomość, więc tu jakichś nadzwyczajnych rezultatów po tych rozmowach czy po tych zapowiedziach bym sobie nie obiecywał.
Ale może tam trafią konserwatyści z Platformy, dwóch posłów z Krakowa, zresztą pewnie dobrze panu marszałkowi znanych, Bogusław Sonik to na pewno, Ireneusz Raś to może ciut mniej, nie głosowali, bo jakby głosowali, byliby tak jak rząd za środkami z Unii Europejskiej. To jest jakiś pomysł, czy być może ci politycy trafią do PiS-u bezpośrednio? Ireneusz Raś kiedyś już był posłem czy działaczem Prawa i Sprawiedliwości.
Nie przesądzajmy tak daleko idących zmian. Posłowie ci akurat zachowali się racjonalnie, sensownie, odpowiedzialnie. Ja bardzo szanuję pana posła Sonika, który jest wybitnym i politykiem, i bardzo zasłużonym działaczem opozycji. I cieszę się, że tu tak właśnie postąpił. Co nie znaczy oczywiście, że tam nastąpi szybko jakiś rozłam czy rozchodzenie się w Platformie, poza oczywiście dalszym przeciekaniem pojedynczych posłów do Hołowni, co z pewnością będzie miało miejsce. Ale myślę, że takie głosy jak Sonika i Rasia wpłyną jednak na sytuację w całej Platformie i że po tych latach opozycji totalnej Platforma zrozumie wreszcie, że to nie jest droga do sukcesu i że to przeciwnie jest raczej droga do utraty.
To już ostatnie pytanie o tą nową chadecję, bo tam też zapisują ludzie Jarosława Gowina i jego posłów.
Nie chcę tu tego przesądzać, gdzie się w końcu kto znajdzie. Są tacy posłowie i także są tacy politycy nieszeregowi, którzy jakoś nie doceniają swojego miejsca w polityce i wciąż chcieliby coś więcej. no często znacznie ponad swoje możliwości no i to się kończy raczej śmiesznie niż poważnie.
Jarosław Gowin nie jest szeregowym posłem, ale też ma takie marzenia, jak pan marszałek to czuje.
No to panie redaktorze, niech pan pyta o to pana premiera Gowina. Ja uważam, że tam mamy taką sytuację skomplikowaną. Jeden z posłów Porozumienia opuścił klub. No właśnie, no nie jest jasne, prawda, czy opuścił, czy nie opuścił, no ale opuszcza. Inny, czyli inna posłanka jest poza klubem. Nie bardzo się orientuje w tych wewnętrznych tam zawirowaniach. Adam Bielan twierdzi, że ma większość w tej grupie, która nadal jest przy Gowinie. Gowin zapewnia, że ta grupa jest zdyscyplinowana i z nim związana mocniej. Więc trudno się w tym, prawdę mówiąc, wyznać.
To już rzeczywiście życie polityczne w bardzo dużym przybliżeniu. Panie marszałku, czy paszport covidowy to jest coś, co gra w pana duszy? Czy to się łączy z pana poczuciem wolności?
Wie pan, to bardzo trudna jest decyzja. No, zauważmy, że na przykład turyści, czy to także dotyczy wyjazdów służbowych, którzy jadą do państw, które na takich, powiedziałbym, egzotycznych szczepią się przymusowo. Znaczy nie ma tam, prawda, że nie zaszczepię się, bo mi się nie podoba szczepienie. Tam są poważne, groźne choroby, przed którymi trzeba się chronić. Więc jeżeli na przykład linie lotnicze tego czy innego kraju prowadzą takie zastrzeżenie, że mogą latać tylko ci, co się zaszczepili, no to sytuacja będzie taka, że ci, co się nie zaszczepią, będą w jakiś sposób dyskryminowani czy poszkodowani. Jaką to będzie miało skalę, to jeszcze nie wiadomo. W Unii trwają, w Europie trwają na ten temat dyskusje. My jeszcze jesteśmy przed tą dyskusją na razie, no ale pewnie i do nas ona dotrze.
Często Jarosław Kaczyński mówił, że Polska to jest wyspa wolności między tym, co idzie z zachodu, a tym, co jest i idzie ze wschodu.
No to też, panie redaktorze, zauważę, że w wielu krajach wokół nas i w zachodniej Europie jest godzina policyjna, a u nas nie ma. No więc rzeczywiście my trochę może łagodniej czy mniej rygorystycznie podchodzimy do różnych zakazów czy obostrzeń, ale tu może się okazać, że będzie taka decyzja w jakimś sensie globalna, że nie będzie można na przykład granic przekraczać bez zaświadczenia o szczepieniu.
Myśli pan marszałek, że COVID na stałe ograniczy zakres naszej wolności, prywatności, że po połoninach trzeba będzie chodzić w maseczce?
To się okaże, nikt nie potrafi odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie.
Zostawimy je chwilowo bez odpowiedzi, ale może kiedyś znajdziemy tą odpowiedź. Ryszard Terlecki, profesor, wicemarszałek, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Do usłyszenia. Na zegarach zrobiła się 8:38. Teraz czas na muzykę, zaraz potem też popatrzymy sobie na świat z odpowiedniej perspektywy.